słuchacie wieczornego programu w Radiu RMF 24. U nas jak zawsze aktualne informacje, fakty, komentarze, a także ciekawe historie. Być może te informacje złapaliście także już w naszych faktach, bo po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych została nałożona kara za śmiecenie w przestrzeni okołoziemskiej. W poniedziałek amerykańska Federalna Komisja Łączności przekazała, że nałożyła grzywnę w wysokości 150 tysięcy dolarów, no to jest dobrze ponad 600 tysięcy złotych, na nadawcę telewizji satelitarnej. Tam chodziło o to, że pewien satelita zakończył misję, miał zostać wyniesiony wyżej, a niestety pojawił się niżej i to spowodowało, że stał się takim kosmicznym śmieciem. No i teraz o co to toczy ten spór? W szczegółach powie nam na naszej antenie pan Maciej Myśliwiec, który reprezentuje Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę pana, no to chyba zaczyna być też problem współczesności, może jeszcze nie w jakiejś wielkiej skali, ale śmieci krążących nad nami jest, z tego co słyszałem, mnóstwo.
Bardzo mnóstwo i w różnej wielkości. I to jest cały problem, z którym musimy sobie poradzić. Jeżeli mówimy o tym, że stacja Dish Network dostała 660 tysięcy w przeliczeniu na złotówki, to nie oszukujmy się, że to jest taka trochę skara symboliczna tak naprawdę, dlatego że to nie jest bardzo duży wydatek dla firmy, która wysyła satelity na orbitę, która prowadzi komunikację satelitarną. Natomiast jest to taki dobra jaskółka może, która uczyni jakąś wiosnę, dlatego że większość krajów, które prowadzą eksploracje, czy również organizacji, które prowadzą eksploracje, przez wiele, wiele, wiele lat nie przejmowały się tym, co się dzieje z ich sprzętem po wystrzeleniu. Dlatego, że to nie jest tylko satelita, który został źle rozplanowany, bo oczywiście tak naprawdę w każdym satelicie powinniśmy zaplanować tak zwaną deorbitację lub wyniesienie tak zwaną orbitę cmentarną, jakkolwiek brzydko by to nie brzmiało, czyli wyniesienie na wysoką orbitę, w której ona nie będzie zagrażać innym obiektom na orbicie, bo to, że oczywiście satelita może się zderzyć z satelitą, może się wydarzyć, natomiast pamiętajmy o tym, że też może się zderzyć ze stacją kosmiczną czy statkiem kosmicznym, na którego pokładzie są ludzie i skończy się to tragedią. Więc tu jest największy problem tak zwanych kosmicznych śmieci, bo pamiętajmy o tym, że to nie są tylko satelity, to są kawałki rakiet, to są sworznie, które rozdzielają stopnie rakiety, to są malusieńkie drobinki. I nawet taka malusieńka drobinka, która ma wielkość przekrój 1 milimetra, może zrobić dziurę w poszyciu stacji orbitalnej i doprowadzić do jej dekompresji, czyli śmierci 10 osób, które tam przebywają. Więc tak naprawdę pewna odpowiedzialność za swój ładunek, czy dbanie o to, żeby te rakiety były wielokrotnego użytku, to też jest bardzo, bardzo ważne, jest przyszłością tak naprawdę eksploracji.
Pewnie wielu słuchaczy ma przed oczami, łącznie ze mną, różnego rodzaju firmy traktujące właśnie o przestrzeni kosmicznej, która się wydaje, ta przestrzeń kosmiczna, tak wielka i tak bezkresna, że właściwie znalezienie tam jakiegoś śmiecia albo też kolizji jakichś dwóch tych obiektów, które tam krążą, to się wydaje prawie niemożliwe. A z tego, co pan mówi, to staje się większym problemem i trochę chyba smutno, że nikt o tym w czasie, kiedy rozpoczynał się podbój kosmosu, nikt nie pomyślał.
No niestety tak. I to jest ogromny problem. Jeżeli na przykład piszemy sobie w internecie śmieci na orbicie, czy space debris, czyli szczątki kosmiczne, to zobaczymy taką ogromną animację, którą robi na przykład Europejska Agencja Kosmiczna, która pokazuje małe i większe drobinki. Oczywiście tych większych jest mniej, natomiast tych najmniejszych jest miliony, jeśli nie miliardy. Ciężko to określić i każda z nich zagraża. I oczywiście wcześniej o tym nie myślano, bo wiadomo, że mieliśmy tą eksplorację taką bardzo ekspansywną. To chodziło o to, żeby pokazać, kto jest dalej w stanie dolecieć, więcej osiągnąć. Potem oczywiście pojawiły się pierwsze ustalenia pomiędzy rządami, pomiędzy agencjami kosmicznymi, ale też tych agencji przybywało. Pojawiły się agencje też chociażby chińska, która troszeczkę mniej się też przejmuje tym, co pozostawia za sobą. Ale żeby pokazać jakby zakres tego ryzyka, tudzież wymiar tego ryzyka, to w ciągu roku stacja kosmiczna ISS musi nawet kilkadziesiąt razy zmieniać swoją orbitę. Ogromny kompleks musi podnosić się na przykład albo opuszczać, albo odchylać się, ponieważ dostaje informacje o zagrożeniu potencjalnym śmieciem, tudzież jest ten śmieć trakowany, tak, śledzony i wiemy o tym, że musimy przesunąć wyżej lub niżej stację o jakiś dystans po to, żeby uniknąć potencjalnego uderzenia. To oczywiście nie jest science fiction, dlatego że możemy oczywiście rozplanować to, żeby stacja była bardziej wytrzymała, ale pamiętajmy o tym, że mówimy o śmieciu, który pędzi z prędkością 800 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest prawie 30 tysięcy kilometrów na godzinę, więc wyobraźmy sobie, jakiego zniszczenia może dokonać coś, co spędzi nawet malutkie z tą prędkością i coś uderzy innego.
No właśnie, dobrze, że pan to powiedział, bo to chyba chodzi o to, żeby sobie teraz to wyobrazić, że no, ta drobinka, którą pan wspomina, milimetrowa, która jest no, takim pyłkiem w przestrzeni kosmicznej, ale przez to, że ma taką prędkość, jakiej pan mówi, czyli te 30 tysięcy kilometrów na godzinę, no to można by to nazwać jakimś takim mikrokosmicznym pociskiem, który ma siłę znacznie większą rażenia, tak, niż nam się nawet wydaje.
Tutaj nawet też zachęcam znowu internautów, żeby spojrzeli sobie w Google i wpisali Space Debris Impact, czyli uderzenie cząsteczki kosmicznej. Jest takie bardzo wymowne zdjęcie aluminiowej płytki z części poszycia stacji kosmicznej, na której możemy zobaczyć ogromny, kilkunastocentymetrowy lej niemalże w tym aluminiowym poszyciu, który właśnie dokonało milimetrowe ziarko jakiegoś śmiecia kosmicznego, czy to kawałka rakiety, czy poszycia, czy farby, czy czegokolwiek innego. I tutaj musimy jakby pomyśleć o tym, w jaki sposób posprzątać tak naprawdę tę orbitę, bo to, że w tej chwili zaczniemy oczywiście ograniczać powstawanie śmieci, to wspaniale i bardzo cieszymy się, natomiast też trzeba posprzątać to, co już tam jest, bo oczywiście większość rzeczy takich większych, większość elementów większych prędzej czy później płonie w atmosferze na szczęście, grawitacja jest ciąga, natomiast coraz częściej mówi się o tym, żeby oczywiście satelity, które będą wystrzeliwane, czy próbniki, miały możliwość deorbitacji, czyli zepchnięcia z orbity w dół, czyli możliwość spłonięcia w atmosferze, ale też szuka się możliwości sprzątania. Nawet z tego swego czasu studenci AGH przygotowali taki startup Black Spheres, którego celem było możliwość, czy stworzenie takiej możliwości, żeby te śmieci w jakimś miejscu w sposób gromadzić, tak żeby było ich więcej, żeby były większe, po to, żeby można było je łatwiej sprzątać i deorbitować następnie. To też ma duże znaczenie, bo jeżeli nie posprzątamy tak naprawdę tej przestrzeni, to będzie nam coraz trudniej w niej egzystować, bo oczywiście będzie przybywało satelitów, będzie przybywało statków kosmicznych, będzie przybywało wszystkiego tego, co wynika z tego, że mamy tak zwany new space, czyli mamy coraz więcej korporacji, które są w stanie wynosić ładunki. A te korporacje też no niekoniecznie mają 100% standardy bezpieczeństwa, jak mają wypracowane wieloletnie agencje kosmiczne, więc też trzeba dbać o to, żeby one dbały o to, że tych śmieci nie było. Natomiast pamiętajmy o tym, że każde wyniesienie czegokolwiek na orbitę te drobinki produkuje i to też jest niezwykle istotny problem. Dlatego z jednej strony stworzenie nowszych technologii, które będą bezszczątkowe, tak? To jest jedna rzecz, a dwa, posprzątanie tej orbity, bo no jest tam ciasno.
Proszę pana, to jeszcze na koniec jedno pytanie, czy to, że do tej pory, mówiąc wprost, nie doszło do jakiejś tragedii, czyli kolizji takiej drobinki na przykład ze stacją kosmiczną, to jest kwestia szczęścia, czy też raczej wytężonej pracy wszystkich tych, którzy właśnie cały czas obserwują tę orbitę i no, pilnują, żeby do takiego zdarzenia nie doszło?
Tak jak mówiłem wcześniej, no zdarzyło się takie mniej poważne uszkodzenia, tak jak na przykład ten fragment, o którym mówiłem, ale nic się nie wydarzyło tak dużego. Oczywiście są całe systemy śledzenia trajektorii takich elementów. Tutaj też na przykład jakiś czas temu Rosjanie zaczęli ćwiczyć broń kosmiczną, tak, żeby niszczyć swojego satelitę, tak, żeby sprawdzić, czy są w stanie właśnie tego satelitę w jakiś sposób unieszkodliwić, żeby on nie został na orbicie w całości, żeby nie został przejęty. No i rozwalenie, w cudzysłowie, satelity z Ziemi też powoduje jeszcze więcej szczątków i takich szczątków powstaje coraz więcej, więc trzeba każdy z nich monitorować. To jest miliardy, jak powiedziałem wcześniej, drobinek. One są katalogowane, monitorowane po to, żeby uniknąć ryzyka dla astronautów, tudzież dla sprzętu, który przebywa na orbicie. Bo pamiętajmy o tym, że takich ludzi, którzy to śledzą, jest bardzo dużo w tym momencie, a pomyślmy sobie, że oni mogliby skupiać się na rzeczach zupełnie innych, gdyby nam się udało posprzątać ten cały kosmiczny śmietnik, jaki jest wokół Ziemi.
Często na Ziemi są takie akcje pod nazwą sprzątanie świata, więc wygląda na to, że za chwilę będziemy mieli jeszcze jedno wyzwanie przed ludzkością, tak, czyli sprzątanie kosmosu.
Ja myślę, że ta kara, o której powiedzieliśmy na początku, jest fajna, bo jest wymowna i pokazuje, że idziemy w jakimś dobrym kierunku, ale pomyślmy sobie w ten sposób. Niech to nie będzie 150 tysięcy, niech to będzie 1,5 miliona, tak, żeby właśnie każdy na przykład z następnych nadawców czy firm zaplanował sobie na przykład troszkę krótszy czas życia satelity, o jakieś ileś tygodni na przykład, po to, żeby zostawić odpowiednią ilość paliwa na deorbitację, czyli skierowanie w atmosferę, albo umieszczenie na tej właśnie orbicie cmentarnej. A żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś chce, jak w normalnym życiu na Ziemi, po prostu zrobić jak najwięcej w tym czasie, który ma na wykonanie sprzętu i nie zastanawia się nad tym, jak wróci potem, tak, z jakiegoś miejsca, czy jak wykona dalsze zadanie, bo brakuje mu po prostu energii. Więc tak samo trzeba tutaj pomyśleć, rozplanować to wszystko mniej, no można powiedzieć, łapczywie, tak, czyli po prostu zaplanować, że muszę też mieć po prostu paliwo na to, żeby nie zagrażać innym. Taka większa współpraca i większe myślenie o innych.
Taka chyba świadomość tego, że ten śmieć kosmiczny, który zostawi jedna firma, może za kilka lat trafić również w nią, bo przecież te kosmiczne śmieci oczywiście nie znikają i to jest chyba najbardziej istotny element tego wszystkiego.
Tak. Unikać i dbać o tę przestrzeń, bo sami sobie możemy zagrozić.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za ten ciekawy wykład. Dziś na naszej antenie w Radiu RMF24 gościem był pan Maciej Myśliwiec z Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kłaniam się panu i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Kłaniam się wzajemnie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.